Spacer po zamarzniętym jeziorze. Co za uczucie pośrodku niczego. Idzie się tam, gdzie zwykle jest woda, więc tam nic nie stoi. Nic nie leży. Po prostu jest pusta przestrzeń. Tam doświadczyłam czegoś takiego, że stoję, mogę się obrócić o 360 stopni i widzę nic. Rodzimy się w określonych miejscach, mamy wspomnienia z określonych domów, rodzin, przyjaciół, środowisk, a dla mnie takie zobaczenie siebie samej pośrodku niczego fizycznie było najlepszą okazją, żeby zobaczyć, kim jestem, bez tego kontekstu, który już znam. Ja, kurczę, mam w sobie bardzo wiele pytań. Czasem może za dużo nawet. Dzięki tym pytaniom odkrywam rzeczy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Lubię czasem włączyć sobie taki tryb teatralny i spojrzeć na rzeczywistość jak na spektakl. Zobaczyć, jakie mechanizmy potrafię w niej odkryć. Jak zachowują się ludzie, jak sformułowałabym właśnie ich cel, takie zadania aktorskie, co mówią, a czego nie mówią. Takie jest powiedzenie, że życie powinno przeżywać się dwa razy, raz na próbę, a raz na serio. W teatrze można próbować. Proszę Państwa, rozczarowana i rozczarowująca. Nie ma na to rady. Może by można utworzyć chociaż jakąś komisję, która mogłaby to rozczarowanie zbadać. Proszę, zróbmy taki eksperyment. Czy marzenie jest możliwe do zrealizowania? Państwo będą głosować poprzez podniesienie ręki. Czy macie jakieś marzenia do zbadania? Nie szkodzi, ja mam kilka. Dziewczynka, lat 8. Mieszka w małej wiosce przy granicy. Codziennie rano obserwuje swojego sąsiada, który wyjeżdża ciężarówką i wieczorem nią wraca. I ta dziewczynka bardzo chciałaby mieć ciężarówkę i zwiedzać nią świat. Czy to marzenie jest możliwe do zrealizowania? Jak zaczęłam chodzić na zajęcia teatralne, to ponoć, ja tego nie pamiętam, ale tak mówią źródła, że przez pierwsze pół roku nie powiedziałam ani słowa, że byłam przy instruktorce i byłam cichutko. I mama wtedy pytała ją, że no, ale to dziecko nic nie mówi, coś powinna zacząć mówić. A pani Janinka Młynek mówiła spokojnie, jak będzie gotowa, to będzie się odzywać. I jakiś pierwszy kontakt ze sceną, wydaje mi się, że on był tak naprawdę jakimś odkryciem już wtedy. Że na scenie czułam się inaczej niż na co dzień. To było bardzo ekscytujące, nawet dla dziecka, że bardzo czekałam. Pamiętam, jeździliśmy do babci na wieś i ja sobie wyobrażałam, że jak grabię liście, na przykład jestem wtedy na scenie, trzymam mikrofon zamiast tych grabi, albo jak zbieram jabłka w sadzie, to wyobrażam sobie, że jestem na targu i sprzedaję te jabłka. Pamiętam, że była w tym jakaś taka tęsknota, z jednej strony jakaś prozaika tej wsi, która się wydarzała jakoś regularnie, bo odwiedzaliśmy babcię, że ona rozbudzała moją fantazję, moją wyobraźnię w kierunku tych występów, tego chodzenia do MDK-u, tego pojechania na przegląd taneczny albo teatralny. I to chyba jest trochę narkotyzujące, jak już się tego spróbuje.
Mężczyzna, lat 50, z zawodu marynarz, chciałby wypić piwo w kosmosie ze swoim najlepszym przyjacielem. Czy to marzenie jest realne? O, to na pewno Państwo znają. Chłopak, lat 25, chciałby zbudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna, a nawet córkę. Czy to marzenie jest możliwe do zrealizowania? mężczyzna lat 43 w kryzysie bezdomności. Chciałby wypić herbatę wtedy, kiedy ma na to ochotę. Czy to marzenie jest realne? Chłopak lat 19 chciałby zostać meduzą. Czy zechciałaby pani opowiedzieć nam o swoim marzeniu? Nie szkodzi, ja opowiem. Kobieta lat 54 od zawsze marzy, żeby jesienią pojechać w Bieszczady. W międzyczasie miała także inne marzenia. Chciała na przykład zostać słynnym biologiem, napisać pracę doktorską, a może nawet dostać Nagrodę Nobla. Ale została nauczycielką. Chciała mieszkać tam, ale mieszka tu. Dlaczego nie pojechała pani w Bieszczady?
No, bo nie pojechała w Bieszczady.
No bo czy jest jakieś inne, uczciwe wyjaśnienie? Bo, no przepraszam, co jest trudnego w tym, żeby jesienią pojechać w Bieszczady? Wsiąść w pociąg, wysiąść na Podkarpaciu we wrześniu albo w październiku?
To jest poważny problem. Bo jak się nie jest słynnym biologiem, ale nauczycielką, to we wrześniu rozpoczyna się rok szkolny i nie można dostać urlopu. Można pójść na zwolnienie, ale wtedy trzeba oszukać państwo, a pani jest uczciwa i nie chciała nikogo oszukiwać. Powtórzmy zatem badanie, czy to marzenie jest realne? Nie jest.
Kiedy chodziłam do liceum, do trzeciego liceum imienia Unii Lubelskiej, pamiętam, długo miałam takie wrażenie, że ja nie chodzę do szkoły. Że to miejsce naprawdę było czymś więcej. Nauczyciele, których mieliśmy wtedy, to też były osoby, które nie mieściły się w granicach systemu. Oni wychodzili ponad program nauczania, ponad mury tej szkoły. Dodawali nam odwagi w myśleniu. Bardzo. Wtedy zapukałam do wielu miejsc i w Centrum Kultury w Lublinie, i w Teatrze Muzycznym, w Teatrze Osterwy, w Polskim Czerwonym Krzyżu. W związku z tym, że byłam w klasie dziennikarskiej, dużo poznaliśmy też środowiska radiowego, telewizyjnego. Kiedy przejeżdżałam autobusem miejskim przez Lublin, z każdym z tych miejsc, które widzę, mam jakieś wspomnienie.
Potrafię się bardzo szybko pakować. Po prostu wzięłam rzeczy, które miałam pod ręką, włożyłam je do plecaka. Zestaw drewnianych sztućców, kubek, termos, bieliznę termoaktywną, wełniane skarpety, czapkę, rękawice, kurtka przeciwdeszczowa, czołówka, latarka, apteczka, mydło, nóż, zapałki, suszone jedzenie, czekolada dla motywacji. Matę to czuję, że zgubię w połowie drogi, ja często gubię różne rzeczy. Kilka bluzek, a długo można chodzić w tej samej. Zawsze mogę zawrócić, prawda? Nie muszę nigdzie iść. Jest mi tu. W porządku. W rządku mi tu jest. Jak mi tu jest dobrze.
Kiedyś w podstawówce mieliśmy takie zadanie, żeby zrobić drzewo genealogiczne, ale myślę, że to nie było jeszcze świadome z mojej strony. Tam, skąd pochodzi mój tata, czyli właśnie wschodnia część województwa lubelskiego, na cmentarzach można zobaczyć dużo więcej Prokopiuków. Bardzo cenię sobie te wyjazdy listopadowe. Chodzimy na cmentarze już takiej naprawdę dalekiej rodziny, także mogę być na grobach swoich prapradziadków. I wtedy zawsze towarzyszą nam takie rozmowy, kto to był, jaki był. Jest taka historia o mojej babci od strony taty, że choćby ktoś na dwóch patykach grał, to zaczynała tańczyć. Nie miałyśmy dużo okazji, żeby się poznać, bo babcia zmarła, jak miałam 5 lat, ale ponoć umiejętności dziedziczy się po dziadkach. Druga moja babcia, z którą miałam dużo więcej czasu, z kolei bardzo dużo śpiewała. Twórczość ludowa towarzyszyła jej. Tata jest inżynierem budowlanym, mama nas wychowywała, mnie i moich braci.
Brat jeden jest ekonomistą, a drugi pracuje również jako inżynier budowlany. A ja zostałam aktorką. Trudno było przekonać rodziców. Mieli jakieś wyobrażenie, że mogłabym zostać prawnikiem, architektem. Długo musiałam ich do tego przekonywać. Podróż mija dobrze. Wszystkie czynniki wskazują na wysokie prawdopodobieństwo nadejścia zorzy tej nocy. Być może jestem trochę za nisko. Niebo jest niemal bezchmurne. Jest wystarczająco ciemno, a to nie jest oczywiste na terenie, w którym dzień potrafi trwać 3 miesiące. Indeks równa się 5, to jest bardzo dużo, wyświetla się na czerwono. Wiatr jest dojmujący. Słychać, jak się przemieszcza, jak hula po lasach i nad taflą wody. Na wieży jest fotograf, skoro on tam już jest, to na pewno coś się wydarzy. Nie wytrzymam na tym wietrze dłużej, już i tak ubrałam wszystko. Na chwilę wejdę do środka. Myślę, że na mojej drodze artystycznej ważne było odkrycie, że się da. Poznanie ludzi, którzy już to robią, dla których to nie jest abstrakcyjne, efemeryczne, nierozsądne właśnie. Przekuli pasję w zawód i są z tego zadowoleni. To było bardzo wzmacniające, otwierające i gdzieś upewniające, że to jest dobra droga dla mnie, że nie trzeba się tego bać. I na pewno takim doświadczeniem była praca w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Była to pierwsza dłuższa praca, którą otrzymałam jeszcze w trakcie studiów nad spektaklem Pokora w reżyserii Roberta Talarczyka. A później pojawiły się inne projekty w Teatrze Śląskim, koncert muzyczny Kochana, spektakl What the Heil w reżyserii Bartka Błaszczyńskiego, czy spektakl Wujek 81, Czarna Ballada, więc ten okres tam był bardzo, bardzo intensywny dla mnie. Pamiętam taką rozmowę z profesorem Jerzym Święchem właśnie. Przyszłam do niego kiedyś i mówię, że kurczę, nie wiem, czy robić ten teatr, czy to jest na pewno to, czy to ma sens, bo kto potrzebuje teatru? I on wtedy powiedział, pani Paulinko, czy pani ma ideę? Pani sobie weźmie kartkę, długopis, winko i pani sobie ją wymyśli. I odkrywam, że miał rację.
Mam w sobie głód powietrza. Czuję, jak smakowita fala wypełnia moje ciało, jak nęci zapachem, przyjemnym chłodem, zapachem niekonkretnym, świeżym. Dlaczego tak długo siedziałam w środku? Pytam siebie. Zawsze czuję żal, kiedy nie korzystam. Budzę się i widzę tak daleko. Rozumiesz? Otwieram oczy i widzę w kilometrach, a nie w metrach. Jestem jak na pocztówce.
W styczniu 2022 roku skończyliśmy zajęcia w szkole. Pracę magisterską obroniłam w kwietniu. Zobaczyłam na Facebooku ogłoszenie, że można wziąć udział w programie Europejski Korpus Solidarności. I ta oferta dotyczyła Finlandii. Mocno to we mnie zarezonowało i miałam takie poczucie, że to jest dla mnie dobry czas. Że jakiś etap zamknęłam i zanim otworzę te inne, to jest czas na taką przygodę. Wjechałam do Finlandii na 7 miesięcy. Pracowałam jako wolontariuszka w takim ośrodku edukacyjno-turystycznym, gdzie w ramach fińskiego systemu edukacji publicznej przyjeżdżają dzieci z klas szóstych na obozy do takiego ośrodka położonego pośrodku niczego. Naprawdę w oddaleniu od wszelkich miast, pośrodku lasu, nad jeziorem. Takich ośrodków jest 9 w Finlandii. I uczą się tam bardzo praktycznych umiejętności w naturze. Na przykład wspinaczki, łowienia ryb, rozpalania ogniska, kempingowania, strzelania z łuku, pływania w kanoę. rozwiązywania problemów. Tak naprawdę cały ich dzienny program odbywa się na zewnątrz. I pomagałam przy takich obozach właśnie, sama ucząc się naprawdę wszystkiego od podstaw, bo jakby to nie były umiejętności, których miałabym szansę się gdzieś wcześniej nauczyć. Więc po takim długim czasie tych artystycznych studiów znalazłam się w czymś bardzo takim rzeczywistym, żeby właśnie się nauczyć łowić ryby. Tam jest tak dużo przestrzeni i widać niebo cały czas. Jest tak smaczne powietrze, że jak wychodziłam ze swojego domku, lubiłam sobie po prostu powąchać je i mówię, Boże, dlaczego ja byłam w tym domku cały czas, skoro tutaj na zewnątrz jest tak smacznie, że aż chciało się oddychać pełną piersią. Ussi lumion vanhan surma, co oznacza nowy śnieg zabija stary śnieg i to jest ich definicja wiosny. W momencie, kiedy tam przyjechałam w kwietniu, była już wiosna, czyli minus 15 w dzień i tony śniegu naokoło. I oni mi mówią, że to jest wiosna. Ja mówię, no chyba wiosny nie widzieliście. A to właśnie różnica jest w tym, że jak już spada nowy śnieg i ten stary zaczyna zmniejszać swoją objętość, czyli nowy zabija ten stary, bo on zaczyna się powolutku topić, to już jest wiosna. Co nie zmienia faktu, że wciąż leżą tony, po prostu tony, kopuły śnieżne wszędzie naokoło. Samotność tam jest tematem. Ludzi jest bardzo mało. W miejscu, w którym byłam, gęstość zaludnienia wynosi 9 osób na kilometr kwadratowy. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak oni sobie radzą, jak są aktywni, jaką mają potrzebę łączenia się w stowarzyszeniach, w wydarzeniach lokalnych, w sąsiedzkiej pomocy. I rozumiem, że to wynika z tego, że nie mają wyboru. Że jeżeli nie chcą być zdani tylko na siebie, to muszą korzystać z pomocy innych, którzy są jak najbliżej. To, co nas łączy, mnie z miejscem, w którym byłam, czyli Nurmes, w regionie północnej Karelii, to to, że jesteśmy na wschodzie. Na początku byłam ostrzegana przed szokiem kulturowym, przed tym, że mogę spotkać się z dużą nieśmiałością, dystansem. On pije sam kawę, bo chce pić sam kawę. Jak będzie gotowy, to on się otworzy. I mówię, dobra, no to okej, to będę taka uważna teraz. I odkryłam, że nigdy mnie to nie spotkało. Że wszyscy, których poznałam tam, byli bardzo gadatliwi, bardzo otwarci, bardzo ciepli, empatyczni. Czasem ja czułam się bardziej fińska niż oni. Ale jak później się dowiedziałam, myślę, że wynika to też z tego, że Finlandia jest bardzo zróżnicowana pod względem kulturowym ze względu na regiony. Miałam poczucie, że ta gadatliwość, towarzyskość trochę wynika właśnie z tego, że jestem na wschodzie Finlandii. Że oni tutaj czerpali też z kultury rosyjskiej, słowiańskiej. Co innego jest na zachodzie Finlandii, która jest dużo bliżej kulturowo do Szwecji. Spotkała mnie duża gościnność, duża otwartość.
Wczoraj Norweg na wieczornym spacerze. Chciałby, żeby osoba, którą darzy sekretnym uczuciem, odpowiedziała tym samym. Ponad miesiąc temu zdał sobie sprawę, że ją kocha. Jak wypowiedział swoje marzenie, to na niebie była wówczas jedna gwiazda, a może satelita. Ale jeżeli gwiazda, to się spełni. Musisz ślepo uwierzyć, że to gwiazda. Co można tu robić poza tym, że wędrować? Ile razy? Jaka jest proza życia tych rozsianych nad brzegiem morza wiosek, utrzymujących się głównie z rybołówstwa? Układać swoje myśli? Jaką część swojego życia można przenieść na koniec świata? Oni tu nawet trawy nie koszą, bo nie rośnie. Jacy oni? Uczę się, że warto mieć marzenia, że warto fantazjować. Czasem czegoś nie robisz, bo nie wiesz, że możesz to robić.
Moim zadaniem było pomagać instruktorom. Prowadziłam też własne zajęcia z tego programu, którego nauczyłam się tam,
ale także i teatralne, i taneczne, i ruchowe, więc mogłam też dać coś od siebie. Dałam sobie czas, żeby pobyć w naturze, żeby pobyć na zewnątrz, że jak miałam opcję pracować w pokoju, a pracować w kurtce, ale jednak na zewnątrz, to wolałam wyjść na ganek i tam siedzieć z laptopem, sprawdzać, jak to na mnie działa, że jestem jednak w tych okolicznościach, patrząc na ten las, widząc tę wodę, widząc to niebo z każdej strony, a nie w zamkniętym pokoju, który jest ten sam, tak naprawdę, bardzo podobny do tego, który mogłabym mieć tutaj w Polsce. Zobaczyłam zorzę polarną. Moment, w którym niebo robi się zielone, jest czymś metafizycznym. Z punktu widzenia osoby, która widzi to po raz pierwszy, nie jest do tego przyzwyczajona. Poznałam taką wspaniałą grupę seniorów tańczących tango. W każdą niedzielę spotykają się w grupie znajomych bez nauczyciela, uczą się nawzajem tanga argentyńskiego. Czasem niektórzy z nich wyjeżdżają na warsztaty i przywożą do tej grupy nowe wiadomości i umiejętności. Znają w ogóle te tańce. I ci ludzie potrafią zmieniać kroki. To znaczy, kiedy wchodzi inny utwór, inna muzyka, inny rodzaj tańca, to wiedzą, co robić. Kurczę, no Netflixa naprawdę można oglądać na każdej szerokości geograficznej. A poznać seniorów, którzy tańczą tango, można tylko w tamtym miejscu. Uświadomiłam sobie, będąc w Finlandii, że nasz czas jest ograniczony. Wiedziałam, ile trwa mój projekt, wiedziałam, kiedy wyjadę. I w którymś momencie pomyślałam sobie, to nie jest dużo czasu, ja mogę go spędzić naprawdę robiąc różne rzeczy i mogę nie zrobić tego, co wiem, że chcę, bo zajmę się czymś innym. I nauczyłam się wtedy, że chcę, żeby to była moja decyzja, na co poświęcam swój czas. Ten, który mogę, bo to jest tak, że na przykład czas wolny bardzo łatwo jest zapełnić czymkolwiek, po prostu czymś, co nie ma żadnego znaczenia dla nas, co robimy z jakiegoś nawyku, robimy z braku motywacji, braku pomysłu. Pojawiło się we mnie takie pragnienie, żeby decydować o tym.
Obracam się wokół własnej osi, tak jakbym chciała zobaczyć, czy coś się zmieniło za moimi plecami. Nade mną jest półkula nieba. Możesz to sobie wyobrazić? Widzę ciągłą linię horyzontu naokoło siebie. Przestrzeń wokół mnie jest tak ogromna, że chce mi się płakać. Nie znam tego uczucia, czuję, jakbym się zachłysnęła, jakbym tonęła. Kręci mi się w głowie. Muszę się położyć, żeby się upewnić, że to ziemia wokół mnie. Że to nie ogromny talerz czy latający dywan. Ziemia jest miękka. Trochę szorstkie gałązki kraubery, barzyny czarnej. Jak babcię kocham, kto nazywa te rośliny? Oddycham. Idę tym szlakiem. 6 kilometrów do najbliższej dzikiej chaty.
Zwiedziłam południe, zwiedziłam zachód, zwiedziłam północ i wschód. Byłam naprawdę w wielu miejscach. Na pewno odkryłam, że północ jest moim kierunkiem. Że czuję się tam bardzo dobrze. To nie oznacza, że będę tam mieszkać i żyć, ale mam w sobie ogromną ciekawość zajrzenia do każdej fińskiej wsi, a na przykład nie czuję takiej więzi z południem, ze wschodem, zachodem Europy czy innymi kontynentami. Ciągnie mnie w górę. Na koniec mapy. To, co stało się teraz bardzo modne, jest ideą powolnego życia, slow life'u, szwedzkiego lagom, duńskiego hygge. Tam jest organiczne. Tam nie jest trendem. Tam nie pisze się o tym książek. Ludzie po prostu to robią. I zauważenie tego, że oni potrafią naprawdę celebrować chwilę. Potrafią pójść do lasu po to, żeby sobie posiedzieć, zrobić dla siebie samego ognisko, wziąć ze sobą kawę, zaparzyć ją sobie
i wypić, patrząc na wodę albo na las. Jest w tym ogromna mądrość, takiego zatrzymania się, poczucia, posłuchania, odpoczynku też. To wpływa na jakieś takie poczucie harmonii, że praca na przykład nie dominuje nad moim życiem. I oni to potrafią robić organicznie. Ja muszę sobie zaplanować, że pójdę do lasu, no i wezmę ze sobą przekąskę, żeby to była red kale'a, czyli właśnie takie przyjemne wyjście, które jest z przekąską, a nie tylko spacer, który jest aktywnością fizyczną. I ja to muszę sobie wszystko pomyśleć w głowie, zaprojektować, bo jest to dla mnie nowe. A oni po prostu idą. Buduje się tutaj chata. To jest taka bryła w zasadzie, zbudowana z różnych podestów i przykryta płytą HDF, która wygląda jak drewno. Mamy tutaj też drogowskazy, bo jesteśmy na szlaku. Zależało nam bardzo na tym, żeby widzowie mogli się poczuć, że są tutaj razem z nami. Wraz z reżyserką Gosią nie chciałyśmy tworzyć takiej granicy podziału na widownię i na scenę. Dzięki temu, że ta chata jest częściowo oparta na scenie, która tutaj w chatce Żaka jest zamontowana, ale duża jej część jest zbudowana już na podłodze, na tym samym poziomie co widz, a także przez specyficzne ustawienie widowni, która jest bardzo blisko, która jest pogrupowana w mniejsze części. Dzięki temu mamy wrażenie, że wszyscy doświadczamy takiej atmosfery podróży, bycia na szlaku, bycia pośrodku niczego z ludźmi, których spotkaliśmy chwilę temu.
Mama by powiedziała, żeby nie iść. Tata by poszedł. Zawsze mogę zawrócić, prawda? Przecież ja nie muszę nigdzie iść. Tu mi jest w porządku. W rządku mi tu jest. Jak mi tu jest dobrze.
Chciałabym pracować w swoim zawodzie, słuchać innych, inspirować się i przekształcać te doświadczenia w język, który znam, czyli w język teatralny. Chciałabym przeżywać więcej i móc stwarzać do tego okazję innym ludziom. Mam na myśli to, że chciałabym, żeby widz, który przychodzi do teatru, mógł liczyć na jakieś nowe doświadczenie. Doom.